Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś porozmawiamy między innymi o Polsce w integrującej się Europie, bo pod tym hasłem odbędzie się w Lublinie już 8 października debata dotycząca wyzwań polskiej polityki zagranicznej, także tych dotyczących partnerstwa wschodniego, ale oczywiście w związku z tym, że sporo się dzieje na Ukrainie, to sięgniemy też do wydarzeń u naszego wschodniego sąsiada. Ale zacznę program od przedstawienia naszych gości w studiu. Są nimi doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Wydziału Politologii UMCS i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Michał Dworski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Ale tak jak powiedziałem, zanim zaczniemy naszą rozmowę, musimy przenieść się na chwilę na Ukrainę, bo dzieje się tam sporo. Po tym, jak we wtorek przedstawiciel Ukrainy zgodził się na podpisanie tak zwanej formuły Steinmeiera, a więc łączymy się z Pawłem Bobołowiczem, korespondentem Radia Wnet w Kijowie, który jest na miejscu i na miejscu obserwuje z bliska wydarzenia tych ostatnich dni w Kijowie i nie tylko. Halo Paweł, czy się słyszymy?
Dzień dobry, tak, słyszymy się bardzo dobrze.
We wtorek w Mińsku na Białorusi Ukraina zgodziła się na tak zwaną formułę Steinmeiera. Formułę, która dotyczy przeprowadzenia wyborów i takiego specjalnego statusu dla terytoriów ukraińskich znajdujących się de facto pod kontrolą wspieranych przez Rosję separatystów. Ale na początek właśnie chciałem cię zapytać o tę atmosferę, bo mamy protesty. Ukraińcy wyszli na ulicę. Co w tych ostatnich dniach się dzieje na ulicach Kijowa i nie tylko przecież?
Ta formuła to oczywiście nic nowego, bo formuła właściwie jest znana od 2016 roku, a może nie sama formuła, ale jakby sposób rozwiązania tego konfliktu na wschodzie Ukrainy. Pomimo tego informacja o tym, że specjalny przedstawiciel Ukrainy w grupie w Mińsku, Leonid Kuczma, podpisał ten dokument, uzgodnił treść tej formuły, to rzeczywiście spowodowało protesty na Ukrainie. Pierwszego dnia te protesty były takie spontaniczne, one nie miały jeszcze jakiejś olbrzymiej liczby uczestników, ale już w środę protesty nabrały charakter takiego masowego. Zresztą dotyczyły nie tylko Kijowa, ale też odbyły się akcje na całej Ukrainie. Akcje pod hasłem nie kapitulacji. Właściwie to hasło oddaje chyba najlepiej to, jak ta sprawa została odebrana przez pewną część społeczeństwa ukraińskiego. Mówię pewną część, bo ciężko jest stwierdzić, jak dużo osób jest przeciwko temu, co się dzieje. Z jednej strony przypomnę, że polityka prezydenta Zełenskiego, chociażby przez wynik wyborczy jego w kampanii prezydenckiej, a później też jego formacji, no ma bardzo duże poparcie społeczeństwa. Ponad 70% głosów otrzymał Wołodymyr Zełenski. Jeszcze niedawno w badaniach sondażowych ponad 50% Ukraińców uważało, że Ukraina zmierza w dobrym kierunku. No i to są osoby, które popierają Wołodymyra Zełenskiego, ale jednocześnie rzeczywiście na Ukrainie ludzie wyszli na ulicę. W Kijowie manifestacja, a ponad 5000 osób, to już jest duża manifestacja, zwłaszcza, że to nie są osoby w jakiś sposób specjalnie złożone z Ukrainy. Większość tych osób to osoby, które po prostu spontanicznie chciały wyrazić swój sprzeciw. Ja znam wiele z tych uczestników, to osoby, które wcześniej były uczestnikami rewolucji godności. Wiele z tych osób to weterani, którzy walczyli na wschodzie Ukrainy, ale oczywiście też nie brakuje działaczy politycznych obecnie będących w opozycji do Wołodymyra Zełenskiego. Wrze też ukraiński internet. Też pojawia się to hasło nie kapitulacji, nie, to jest zdrada Ukrainy. W czwartkowym wieczornym wystąpieniu w tradycyjnej formie Wołodymyr Zełenski nagrał taki filmik, który zamieścił w mediach społecznościowych. Stwierdził, że słyszy głosy protestów, zapewnił, że nie ma mowy o żadnej zdradzie i pierwszy raz chyba starał się wyjaśnić, co ta formuła Steinmeiera oznacza i czy ona jest bezpieczna, czy jest niebezpieczna dla Ukrainy. Oczywiście udowadniał, że ona jest bezpieczna dla Ukrainy, że ona właściwie niczego nie zmienia, że tu nie ma mowy o żadnym pośpiechu, że nie ma mowy o żadnym oddaniu jakichkolwiek terenów w ręce separatystów czy też Rosji, ale chyba jednak ta jego wypowiedź czwartkowa jest za późna. To trzeba było robić od razu we wtorek.
Czyli nie uspokoi uspokoiło to nastrojów?
A raczej myślę, że nie uspokoiło to nastrojów. Raczej zbyt późna reakcja Wołodymyra Zełenskiego powoduje, że w tym momencie on jest mało wiarygodny, bo powiedzmy sobie szczerze, czyli nie chodzi o samą jakąś formułę Steinmeiera, chociaż oczywiście uczestnicy w jakiś sposób odnoszą się do tego, że to Unia Europejska zdradza Ukrainę, że to jest formuła nie Steinmeiera, ale Putina, czyli że to właściwie jest jakiś taki rozkaz Moskwy, ale to jest też po prostu brak zaufania dla tej polityki Zełenskiego i oczywiście każdy element, w którym Zełenski nie wyjaśni czegoś, coś będzie robione zakulisowo albo nie przy pełni otwartych drzwiach, no będzie budziło podejrzenia, że jego środowisko zbyt blisko współpracuje w tej sprawie z Rosją, bo zresztą rzeczywiście w tym środowisku są osoby, które nazwiska budzą wątpliwości. Budzi wątpliwości też nazwisko Leonida Kuczmy, który jest przedstawicielem w Mińsku prezydenta Zełenskiego czy w ogóle Ukrainy.
I to chyba taki pierwszy tak poważny kryzys w prezydenturze Zełenskiego od momentu objęcia przez niego urzędu. Tak jak powiedziałeś, on od początku cieszy się ogromnym poparciem. No teraz po raz pierwszy w tak widocznej formie jednak ten sprzeciw społeczny słychać.
Tak, no można powiedzieć, że prezydentowi Zełenskiemu na razie wszystko szło z górki. Nawet jakieś większe i mniejsze wpadki, w tym decyzje personalne, nietrafione, zmiana współpracowników. Na razie to wszystko przechodziło bez żadnych większych konsekwencji. Nawet wskazywanie wyraźne, że niektórzy z jego współpracowników, łącznie z głównym współpracownikiem Andrijem Bohdanem, który pełni funkcję szefa jego biura, czyli kancelarii, wskazanie, że jest to osoba związana z poprzednim reżimem i tak dalej, to wszystko jakoś Zełenskiemu do tej pory nie szkodziło. Teraz jednak musi zareagować na to. Ludzie na ulicach Kijowa i innych miast, no to jest rzeczywiście już realne wyzwanie dla niego, zwłaszcza, że wyraźnie te protesty no są też pokazywane przez część mediów. Na Ukrainie media są bardzo zróżnicowane, ale też wyraźnie widać ten podział polityczny. No i media, które nie są przychylne Zełenskiemu, które w dużym stopniu też popierają byłego prezydenta Poroszenka, no bardzo mocno pokazywały te protesty i te akcje, to na pewno też jakoś będzie się rozlewać ta atmosfera w społeczeństwie. Zresztą najnowsze badania już mówią o tym, że owszem, Ukraińcy chcą pokoju na Donbasie, ale na pewno nie na warunkach rosyjskich, tylko na warunkach ukraińskich, więc to może być jakiś rezultat tych akcji masowych. No i Wołodymyr Zełenski musi brać pod uwagę głos ulicy. Jeżeli to zlekceważy, to może być jego wielka pomyłka.
Jeśli Zełenski mówi, że na pewno nie zgodzi się na wybory właśnie na Donbasie, w momencie, kiedy są tam żołnierze rosyjscy, czy Ukraińcy w to wierzą.
No to właśnie jeden z elementów, który nie wywołał zaufania w wypowiedzi Władimira Zełenskiego. Na pierwszej konferencji prasowej, tej, o której wspomniałem, 13-minutowej, to jest podkreślane tutaj na Ukrainie bardzo często, że 13 minut Władimir Zełenski poświęcił tak ważnej sprawie. W tym samym dniu spotykał się z Tomem Cruise'em i to był główny temat jego wystąpień i wystąpień jego rzeczniczki prasowej, a 13 minut poświęcił sprawom dotyczącym tej formuły Steinmeiera. No właśnie wtedy w ogóle nie odnosił się do tej kwestii związanej z koniecznością wyjścia wojsk rosyjskich z Donbasu, odzyskaniem kontroli nad granicą. To zostało potraktowane tak trochę po macoszemu. W tym czwartkowym wystąpieniu, które zamieścił już w internecie, wyraźnie mówi, że przeprowadzenie wyborów w oparciu o ukraińską konstytucję oznacza, że teren Donbasu mają opuścić obce wojska, przy czym nie mówi, że to są wojska rosyjskie, tylko nazywa je obcymi wojskami, a że Ukraina musi mieć pełną kontrolę nad swoją granicą, czyli no wyraźnie wskazuje na to, że jednak jakby zrozumiał, gdzie był błąd i że musi wskazywać, że jednak te wybory muszą się odbyć na warunkach ukraińskich. Zarysował też perspektywę czasową, przede wszystkim mówiąc, że to nie jest coś, co wydarzy się teraz już, no i zapowiedział zmianę ustawy dotyczącej specjalnego statusu terytoriów okupowanych. Ta ustawa, która teraz jest prowadzona, ona funkcjonuje do końca tego roku. Jeżeli nie zostałaby w jakiś sposób wprowadzona w życie na terenie Donbasu, to ona po prostu wygaśnie, więc trzeba myśleć o nowej ustawie. Ja przypomnę, że zgodnie z tą ustawą o tych szczególnym statusie terenów okupowanych, między innymi na tym terenie będzie można mieć własną milicję, to budzi oczywiście sprzeciw dużej części Ukraińców, że te tereny będą mogły prowadzić w jakiejś formie swoją własną politykę też o charakterze zewnętrznym, zagranicznym. To też oczywiście wywołuje wiele podejrzeń, że to może być po prostu ścisła współpraca z Rosją. Jest to nadanie dosyć szerokiej autonomii tych terenów, a jak też zwraca uwagę wielu ekspertów, przede wszystkim to oznacza wprowadzenie tych osób, które do niedawna po prostu walczyły z Ukrainą, do systemu obiegu politycznego Ukrainy. A to będzie oznaczać, że te osoby będą działały przeciwko Ukrainie zgodnie z prawem ukraińskim z wewnątrz Ukrainy. No oczywiście to musi wywoływać wiele podejrzeń i niepewności.
Z Kijowa specjalnie dla Studia Wschodniego mówił Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet. Paweł, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję, pozdrawiam słuchaczy Radia Lublin i oczywiście Państwa w studiu.
A my wracamy do naszych gości w studiu. Przypomnę, doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Wydziału Politologii UMCS, kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i pan Michał Dworski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, są naszymi gośćmi. Tak jak zapowiadałem wcześniej, porozmawiamy też w kontekście debaty, która już w najbliższy wtorek odbędzie się w Lublinie. Debata Polska w integrującej się Europie, która jest z kolei częścią takiego cyklu dotyczącego osiągnięć polskiej polityki zagranicznej w ostatnich 4 latach. Zaczniemy od organizatora tej debaty, Michał Dworski. Jaki jest główny cel tej debaty?
Główny cel debaty to rozmowa, dyskusja tutaj w Lublinie na temat integracji europejskiej, stanu tej integracji i próba pewnej oceny tego, w którym miejscu ta integracja się teraz znajduje. Tak jak pan redaktor wspomniał, my jako Lubelski Ośrodek Debaty Międzynarodowej wpisujemy się w ogólnopolski cykl, który zainicjowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W 16 ośrodkach debaty międzynarodowej w całej Polsce odbywają się różne debaty, które analizują wybrane aspekty z ostatniego 4-lecia działalności polskiej dyplomacji. My tutaj w Lublinie z racji i na położenie geograficzne, także na ostatnie wydarzenia związane z procesem berlińskim, chcieliśmy podjąć się tematu próby oceny tego, jak wygląda polskie zaangażowanie w proces integracji, jak wygląda polska ocena tego, jak te procesy zachodzą w Unii Europejskiej. I wydaje nam się, że jesteśmy w takim momencie, w takim położeniu, że jesteśmy w stanie dokonać tej oceny. I właśnie nasi prelegenci, goście, których zaprosiliśmy do udziału w tej debacie, będziemy chcieli, żeby w wybranych aspektach spróbowali dokonać tego bilansu.
Ta formuła debaty taka dosyć szeroka, ja bym powiedział, może nie ze względu na ilość samych prelegentów, ale pewne funkcje, które ci prelegenci pełnią, oczywiście będzie pan profesor Pawłowski, ale zarówno przedstawiciel MSZ-u, pan minister Szymański ma być obecny na tej debacie, będzie też publicysta Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, autor kilku książek dotyczących wschodu Ukrainy.
Tak, jak najbardziej. Jeszcze uzupełnię, że wśród gości, którzy będą występować, będzie też pan wojewoda lubelski, profesor Przemysław Czarnek. I właśnie taki dobór tych prelegentów jest jakby celowy, z racji na to, że rozmowa o integracji europejskiej, rozmowa o polityce rozszerzenia Unii Europejskiej, o różnych formatach, które wpływają na tę politykę, które uzupełniają tę politykę, no trzeba ją analizować w różnych aspektach. Dlatego też bardzo się cieszymy, że będzie tutaj gościu w Lublinie wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który z perspektywy jakby centralnej będzie mógł powiedzieć, jak wygląda zaangażowanie Polski w te procesy. Będziemy również gościć pana profesora Konrada Pawłowskiego, który z perspektywy eksperta, politologa, prawnika również oceni, jak jakby pod jego kątem widzenia te procesy, szczególnie na Bałkanach Zachodnich, wyglądają. Ponadto redaktor Potocki, jako osoba, która zajmuje się krajami byłego Związku Radzieckiego, zajmujące się również Bałkanami Zachodnimi, z jego perspektywy chcemy zobaczyć takiej troszeczkę publicystycznej, jak on ocenia te zmiany zachodzące, a także pan wojewoda lubelski jako przedstawiciel rządu w terenie, który może w taki wymierny sposób opisać te ostatnie swoje 4 lata, które na przykład jakby ostatnie jego 4-lecie wpływające na to, jak województwo lubelskie funkcjonuje w kontekście na przykład partnerstwa wschodniego, z racji, że województwo lubelskie graniczy z Białorusią, z Ukrainą.
Myślę, że zresztą wojewoda ma pełnomocnika specjalnego do spraw właśnie partnerstwa wschodniego.
Jak najbardziej ma pełnomocnika do spraw partnerstwa wschodniego, także jest to osoba, wydaje nam się, jak najbardziej odpowiednia, właściwa, żeby wypowiedzieć się w tej kwestii.
No właśnie, ten proces berliński, jakie jest znaczenie tej formuły integracji europejskiej stosunkowo przecież młodej?
Tak, no tak jednym słowem to jest na pewno uzupełnienie głównego procesu integracji, który jest prowadzony przez Komisję Europejską i jeśli ten proces, nazwijmy go główny, jest mocno zinstytucjonalizowany, jest wiele takich wymogów, których te państwa bałkańskie no, nie zawsze spełniają.
Tylko doprecyzujmy, że on dotyczy tych 6 państw Bałkanów Zachodnich, które jeszcze nie są, ale członkami
kandydują do członkostwa w Unii Europejskiej. Tak, to właśnie proces berliński jest takim uzupełnieniem, wzmocnieniem, elementem funkcjonalnej integracji tych państw bałkańskich z państwami Unii Europejskiej, bo przypomnijmy, że tutaj dotyczy to 6 państw Bałkanów Zachodnich oraz w tym momencie 10 członków Unii Europejskiej.
W
tym Polski. Ja tu podkreślę, że Polska jest jedynym państwem Grupy Wyszehradzkiej, które właśnie jest zaangażowana w proces berliński, więc tutaj no, należy podkreślić silne zaangażowanie, taką świadomość potrzeby integracji Bałkanów do tego, włączenia Bałkanów do tego europejskiego mainstreamu. Więc jest to, znaczenie polega na tym, że żeby funkcjonalnie próbować te państwa bałkańskie jeszcze przed uzyskaniem członkostwa tych państw Unii Europejskiej, żeby wzmocnić z jednej strony przekonanie społeczeństw i rządów tych państw o potrzebie reformy, szeroko pojętej reformy, modernizacji, z drugiej strony wspierać te procesy. To dotyczy wielu aspektów, chociażby rozwoju infrastruktury transportowej, która niezależnie od pewnych kwestii politycznych jest po prostu obiektywnie wszystkim potrzebna. Integracja europejska Bałkanów Zachodnich jest ważna i dla Bałkanów Zachodnich, dla tych państw i społeczeństw, ale także dla nas. Właśnie z tego powodu, że niestabilne Bałkany Zachodnie, Bałkany, które są narażone na pewne negatywne procesy, które się dzieją na świecie. Często się wspomina o rozwoju fundamentalizmów różnego rodzaju w tym regionie, ale także nielegalna migracja z regionu Bałkanów do Europy. Rozwój zorganizowanej przestępczości, gdzie ten region jest mocno tutaj widoczny w różnych statystykach, jeśli chodzi o na przykład przepływ narkotyków do Europy, handel ludźmi, szlak bałkański, tak, takie pejoratywne rozumienie Bałkanów, więc stabilizacja Bałkanów, modernizacja, pewnie także demokratyzacja.
Jest w interesie Unii Europejskiej.
Jest w interesie wszystkich państw Europy i oczywiście członków Unii Europejskiej.
I o efektach także tych dotychczasowych procesu berlińskiego będziemy rozmawiać w drugiej części naszego programu. Ja tylko przypomnę, w Studiu Wschodnim gośćmi są dzisiaj pan Michał Dworski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie i doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Wydziału Politologii UMCS i Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, a my wracamy do rozmowy za kilka chwil.